marzy mi się czas, i teraz wywołam być może duże kontrowersje, w którym my nie będziemy mieli samochodów. Ja w to wierzę albo w to nie wierzę. Wiara nie ma nic do tego. W środku Afryki nie sprzedajesz łopat do śniegu. Na twoje pytanie, czy Europa uratuje świat, to ja raczej bym powiedział, niech Europa uratuje siebie.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu.
Tomasz Rożek, dziennikarz naukowy, doktor nauk fizycznych, popularyzator nauki, założyciel fundacji Nauka to Lubię, a także autor kilku książek popularno-naukowych, m.in. Akademii Superbohaterów. Ruszajmy! Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Bentleyu, a dzisiaj będzie nauka, dlatego zaprosiłem człowieka, który pewnie by się nie zgodził, że o nauce wie wszystko, no ale ja i tak mam prawo tak uważać, w związku z czym jest z nami człowiek, który doda nam inteligencji w tym programie, Tomasz Rożek.
Dzień dobry, cześć. To z inteligencją to nie mieszaj.
No ale właśnie ja się obawiałem i tak jestem zdeprymowany, bo z zasadą kontrastu jak będziemy tak we dwóch siedzieć, to ludzie w końcu zauważą, jaki prowadzący tutaj reprezentuje niski poziom, ale mam nadzieję, że i tak damy radę i że ta wiedza przede wszystkim, która dzisiaj padnie, to będzie to.
Każdy, wiesz, ma wiedzę w swojej dziedzinie, ty z całą pewnością masz dużo większą wiedzę wielu innych, więc tutaj nie przesadzaj z tą inteligencją.
No to dobra, to jedziemy może z grubej rury, ponieważ pierwszy gruby temat, który chciałbym poruszyć, to jest temat globalnego ocieplenia, ale nie będziemy wchodzić w rzeczy podstawowe, czyli czy jest coś takiego, bo myślę, że szkoda czasu. To ktoś, kto
dzisiaj już
czyta...
Tak.
No właśnie, a od kiedy to? Ja może zapytam, od kiedy ten konsensus, o którym się mówi, istnieje naprawdę?
To jest dość trudne pytanie, bo to nie jest sytuacja, albo bardzo rzadko w nauce mamy taką sytuację, w której nie wiemy, nie wiemy, nie wiemy, jedno wydarzenie już wiemy. Mhm. To raczej jest bardzo długi proces. Proces, który zresztą jest dość wymagający na wielu różnych poziomach, a jeżeli mówimy o zrozumieniu procesu, jeżeli mówimy o edukacji, to tak naprawdę to jest rozłożone często na długie, długie, długie lata. Więc trudno mi powiedzieć, która konkretnie publikacja, który konkretnie raport przekonał, bo jednych przekonały argumenty trochę wcześniej, innych trochę później. Dla mnie takim elementem, który już zamykał wszelkie dyskusje, był raport IPCC, czyli takiego międzyrządowego, międzynarodowego gremium złożonego z naukowców z różnych dziedzin zajmujących się tym tematem, który w którymś momencie po prostu w podsumowaniu to napisał już wprost. Nie na zasadzie, że mamy w 80% przekonanie, albo że mamy pewność w 20%, tylko napisał, już teraz nie pamiętam dokładnie tych słów, ale idea była taka, czy informacja za tym stała taka, że nie mamy już dzisiaj wątpliwości. Jak nie mamy wątpliwości, to nie mamy wątpliwości. Znaczy, to też trzeba rozumieć jakby na różnych poziomach, bo w nauce z definicji zawsze trzeba mieć wątpliwości, tak się rozwija nauka ścisła. Natomiast nie można w tych wątpliwościach zaprzeczać niezaprzeczalnym faktom. Można je spróbować inaczej poukładać, można je spróbować inaczej zinterpretować, natomiast nie można z badania, z którego wynika, jako przykład podaję, że poziom wody się podnosi, to można wątpić, czy to zostało dobrze zmierzone, czy ktoś nie popełnił błędu w rachunkach. Ale jeżeli te wątpliwości są rozwiane, to poważny człowiek nie powie, nie, to coś tam, coś pomierzył, ale ja w to nie wierzę, tak? No bo znowu tutaj zresztą często w tych tematach takich naukowych, czasami w tych, które wywołują emocje, a często w tych, które są dość skomplikowane, jeżeli chodzi o dziedzinę, którą się zajmują, pojawia się takie drobne słówko, ja w to wierzę albo w to nie wierzę. Wiara nie ma nic do tego, to znaczy to jest zupełnie inny obszar naszej działalności, naszego mózgu. Jedne rzeczy wiemy, a w drugie rzeczy wierzymy. Jedne i drugie są równie ważne, natomiast nie należy ich mieszać, bo wtedy możemy się wpakować na minę.
No to dobrze, bo ja bym chciał pociągnąć ten wątek, bo z kolei myślę, że ten sceptycyzm, który jest w społeczeństwie, bardzo często jest obecny wśród ludzi, na przykład, którzy wiedzą albo chociaż czytali, jak działa biznes. Na przykład my wiemy, że przecież głównym tam donatorem kampanii jakiegoś tam prezydenta czy kandydata jest na przykład Google, jak się okazało. No więc ludzie widzą, że pieniądze i korporacje wpływają na to, co się ma później wydarzyć, i to z kolei mnie prowadzi do takiego pytania, że wiemy już, że jest globalne ocieplenie, wiemy, że wpływa na nie człowiek, ale czy na przykład, bo to mnie ciekawi jako laika, czy te regulacje, które teraz są wprowadzane, że my wszyscy tam mamy jeździć Teslami za jakiś czas i kupować 8 ubrań rocznie, albo tam no, dla mnie nie jedzenie mięsa to żadne wyzwanie, ale dla niektórych pewnie tak. Czy to, że my, Europejczycy, będziemy tutaj tak agresywnie wprowadzać te zmiany, podczas gdy wydaje się, że Chińczycy i Hindusi średnio są tym zainteresowani, czy to jest realna zmiana na zasadzie Europa ocali świat, czy to jednak bardziej jest na zasadzie korporacje wymyśliły sobie, że trzeba sprzedać więcej niemieckich elektrycznych samochodów i tak dalej, bo tu rodzi się sceptycyzm. Czy to nas ocali faktycznie?
Ja to całkowicie rozumiem. Na to pytanie można odpowiedzieć na kilku poziomach. Z całą pewnością jest tak, że jak pojawia się jakiś trend, to biznes próbuje na tym trendzie popłynąć. Tak samo jak surfer próbuje popłynąć na fali. I to nie dość, że to jest jakby truizm, tak po prostu jest. To ja bym nawet powiedział więcej, że to jest coś, co rozwija każdy biznes i w każdej sytuacji. Tak? Znaczy, w środku Afryki nie sprzedajesz łopat do śniegu, bo one tam są niepotrzebne. Ale jeżeli za każdym razem, nie wiem, każdego roku by temperatura tam spadała i nagle ten śnieg by się pojawiał, no to te łopaty by się też tam pojawiły. Tak? I teraz można powiedzieć, czy gość od łopat, który zarabia na tym, że jest śnieg, czy on ma coś wspólnego z tym śniegiem? No wiesz, no, to okej, sprowadziłem to nieco do absurdu, ale każdy biznes zaczyna się nie od... Zaczyna się od pomysłu, ale później powinna przyjść refleksja na zasadzie kalkulacji. Czy ten pomysł jest realny? Czy ja jestem w stanie to zrobić? Czy zmiana, którą obserwuję, świat nie jest przecież stabilny pod żadnym względem, ale czy zmiana, którą obserwuję, czy trendy, które w tym momencie są, czy to są rzeczy, które działają na moją korzyść, czy na moją niekorzyść? Czy mnie się opłaca nieco zmienić strukturę mojego biznesu po to, żeby popłynąć na trendzie, czy raczej stanę na środku Wisły i będę kijem próbował zawrócić jej bieg? To są te pytania. Okay? Wiedząc o tym, że na świecie są spiski, wiedząc o tym, że na świecie są nieuczciwi ludzie, którzy na przykład finansują kampanię polityków po to, żeby ci politycy później dla nich coś zrobili, wiedząc to wszystko, ja nie jestem zwolennikiem teorii takiej mocno, bym powiedział, spiskowej, czyli że wszystko na tym świecie jest ustawione. Okay? My nie mamy do czynienia z sytuacją, w której jeden naukowiec staje na środku i coś mówi, albo 10, albo 100. My mamy sytuację taką, że dzisiaj nie znajdziesz klimatologa, nie znajdziesz fizyka atmosfery poza pojedynczymi egzemplarzami, których dorobek naukowy jest zwykle bardzo, bardzo marny w dziedzinie, którą się zajmują. Nie znajdziesz poważnego człowieka, który tym trendom przeczy. Możesz te trendy sam sprawdzić. Możesz spróbować, choć z tym trzeba być zawsze bardzo ostrożnym, przypomnieć sobie, jak wyglądały zimy 20 lat temu albo 30 lat temu, patrząc chociażby na zdjęcia. Jeżeli nie ufasz temu, i ja to rozumiem, bo jakby wnioskowanie na podstawie pojedynczej sytuacji, pojedynczego pomiaru albo własnych odczuć jest zawsze bardzo, bardzo wątpliwe i w zasadzie nie ma żadnego naukowego, bym powiedział, ciężaru. Natomiast jeżeli chcesz to sprawdzić, no to można zerknąć na przykład w dane Amerykańskiej Agencji Kosmicznej, można zerknąć w dane Europejskiej Agencji Kosmicznej, można zerknąć w dane, nie wiem, lodowców, popatrzeć na zdjęcia i zobaczyć ewidentnie, jak w ciągu 100 lat one się cofnęły. Można popatrzeć na dane związane, czy dane pokazujące wysokość wody w oceanach, w morzach, i nagle ci się okazuje, no chwila, no to kto tu jest przepłacony? Oni wszyscy? Wszystkie te agencje? Wszystkie te instytucje? Wszystkie te satelity są gdzieś tam śrubokrętem podkręcone, żeby inaczej nie żyły? Tak, to znaczy my nie jesteśmy na tym etapie, w którym ktoś wysuwa koncepcję, jakąś hipotezę i ktoś mówi, no może i prawda, a może i nieprawda, a kto inny tam gdzieś wyszuka, a on może jest płacony przez taki albo inny koncern. Więc na tym poziomie, jeżeli tutaj przyjmiemy, a myślę, że powinniśmy to zrobić, pewien konsensus na zasadzie, okej, to już o tym nie dyskutujmy, bo tu na poziomie takim popularnym nie ma jak gdyby czego podważać. To jest ten jeden poziom. Poziom numer dwa jest taki, no dobra, skoro mamy zmiany klimatu i skoro wiemy, co je powoduje, to rzeczą najbardziej logiczną jest to, żeby spróbować ten trend najpierw zatrzymać, najpierw spowolnić, później zatrzymać, a później myśleć o tym, że może by się udało go nawet odwrócić. Jeżeli głównym czynnikiem są, albo jedynym czynnikiem jest zmiana składu atmosfery, dopompowujemy gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla i głównie metanu, metan prawie w całości z rolnictwa, stąd to mięso na przykład, jeżeli chodzi o inne gazy cieplarniane, to głównie z dwóch źródeł, czyli produkcja energii i transport. To logiczne się wydaje, no dobra, to w takim razie spróbujmy te emisje ograniczyć. Możemy to zrobić na wiele różnych sposobów. Jednym ze sposobów jest rozwijanie technologii zeroemisyjnych albo niskoemisyjnych. I teraz jak ty pytasz, czy Europa uratuje świat? A ja bym zadał to pytanie inaczej. Skoro jest pewien trend, to niech Europa uratuje siebie. Innymi słowy, jeżeli wcześniej czy później, a widzimy ten trend, to jest mega trend, tak? Okej, możemy powiedzieć, o ile ci Chińczycy emitują dwutlenku węgla. Popatrzmy na to, ile Chińczycy inwestują w ochronę środowiska. To będzie znacznie więcej niż Europa czy niż Ameryka. Okej, dzisiaj emitują więcej, ale oni idąc tym trendem za chwilę będą potrzebowali technologii nowoczesnych i zeroemisyjnych. Jeżeli w tym momencie my te technologie będziemy mieli, to my na nich zarobimy. Czy to jest coś złego? Jasne, że ktoś może powiedzieć, a czyli tu nieszczęście, o globalne ocieplenie, a tu ci już kasę liczą. No ale tak działa biznes. Biznes patrzy, gdzie jest zapotrzebowanie. Biznes szuka okazji do zarobienia. Biznes inwestuje w pewne rozwiązania, licząc, no nie będąc organizacją charytatywną, tylko licząc na to, że ta inwestycja, często bardzo ryzykowna, w tym czy w innym miejscu się zwróci. I z tym mieliśmy wielokrotnie do czynienia, że Europa miała jakieś technologie i na nich bardzo dużo zarabiała, bo je wytworzyła wcześniej. Więc chociażby z tego punktu widzenia opłaca się myśleć o tym wszystkim w kategoriach świat idzie w tę stronę, świat wydobywa czy zużywa coraz mniej paliw kopalnych, świat za chwilę bardziej jeszcze niż dzisiaj będzie głodny technologii konkretnych pewnych, dobrze je mieć, bo wtedy my je sprzedamy. No i w końcu taki poziom meta, bym powiedział. Ja dosyć dużo żegluję, więc pozwól, że często będą się pojawiały u mnie gdzieś tam analogie żeglarskie. Jeżeli jest tak, że płyniemy łodzią i w dnie są jakieś dziury i woda przecieka, przez jedną bardziej, przez jedną trochę mniej, to jest pytanie, czy racjonalne jest zrobienie kolejnej dziury i mówienie, ale ta moja będzie mniejsza niż ta chińska. Okay? Mhm. Czyli dla mnie racjonalne jest nierobienie kolejnej dziury i przykładanie ręki do wszystkiego, co zmniejszy te inne dziury. A nie na zasadzie takiej, no dobra, woda się leje zewsząd, ale to moje pęknięcie, ta moja dziura jest mniejsza niż chińska, to niech Chińczycy najpierw załatają swoją dziurę, to ja później się zastanowię nad moją. Okay? Tyle tylko, że być może będzie tak, że jak Chińczycy załatają, to już będzie za późno, żeby łatać cokolwiek innego. Albo może będzie tak, że Chińczycy będą patrzyli na nas i powiedzą, no dobra, skoro bogata Europa nie łata swoich dziur, to dlaczego my to mamy robić? A może będzie tak, że w którymś momencie wszyscy obudzą się, jak już wody będzie po pas i stwierdzą, dobra, teraz łatamy dziury. I wtedy się okaże, nie ma żadnej technologii, która by te dziury załatała. Nie tylko załatała, ale też tą wodę odpompowała. Więc to twoje pytanie, czy Europa uratuje świat, to ja raczej bym powiedział, niech Europa uratuje siebie. I niech ratując siebie, wytworzy mechanizmy, w których powstaną technologie, które później mogą mieć jakiś związek, czy mogą przyłożyć rękę do ratowania innych.
Świetnie, to jestem, myślę, że w imieniu naszych widzów bardzo wdzięczny za wyjaśnienie tego w taki logiczny, sensowny sposób. A czy w takim razie samochody elektryczne to jest ta technologia? Bo ona się też wydaje, przynajmniej w Polsce, kontrowersyjna. Na zasadzie, że są efekty ewidentne, tak? Czyli wiadomo, że oddycha się w centrum miasta spalinami. Gdyby każdy miał Teslę, no to by się nie oddychało spalinami. Widzieliśmy to podczas pandemii, nie było aut na ulicach, od razu lepiej się oddychało. Jeżeli ktoś w ogóle się zdarzył na tej ulicy. Natomiast zawsze jest jeszcze wątpliwość, jak te samochody powstają, jakiś lit jest tam wydobywany i tak dalej, czy to faktycznie jest ekologiczne i przede wszystkim, co się będzie działo z tymi bateriami później, a po drodze jeszcze jest pytanie, co w takich krajach jak Polska, gdzie ten prąd i tak powstanie z węgla, bo w sumie nie ma wyjścia. Czy faktycznie mamy jakąś klimatyczną korzyść z tych samochodów w perspektywie, czy tylko tyle, że będzie się milej oddychało?
To, że się będzie milej i zdrowiej oddychało, to już samo w sobie jest jakaś wartość, okay? Bo można przeliczyć tą jakość powietrza na przykład na konkretne wydatki systemu zdrowia na osoby, które mają, nie wiem, problemy oddechowe, problemy krążeniowe, krótszą oczekiwaną jakość, długość życia, mniejszą masę urodzeniową dzieci na przykład i tak dalej, i tak dalej. Więc już samo to już jest zyskiem. To jest bardzo gruby temat. Bo to jest temat znowu wielowątkowy, bo na to można spojrzeć znowu na wielu poziomach. Jeżeli popatrzymy tylko i wyłącznie w kontekście zmian klimatu, czyli pompowania gazów cieplarnianych, nie spalin, dobrze się oddycha, źle się oddycha. Dwutlenek węgla nie ma zapachu, nie ma smaku, więc ty nie czujesz w momencie, jeżeli mówimy o takich zmianach, o jakich mówimy w kontekście ocieplenia klimatu, to akurat jakości powietrza to nie zmienia. Tak? Znaczy, jedna rzecz to są gazy cieplarniane, a inna rzecz to są, nie wiem, tlenki siarki, tlenki azotu, czy pyły zawieszone, które powodują smog. To są dwie rzeczy różne. Jakość powietrza nie zmienia się wraz z ilością pompowanego dwutlenku węgla. Oczywiście w jakimś tam zakresie. No, my mówimy nie o sytuacji, w której cały tlen zamienisz dwutlenkiem węgla. Tylko to jest jak gdyby jedna rzecz. Natomiast jeżeli popatrzymy na ilość gazów cieplarnianych w całym procesie, to w takich krajach jak Polska przejście na samochody elektryczne przy tym miksie energetycznym nie zmieni nic. Nie zmieni emisji gazów cieplarnianych w ogóle. Zmieni jakość powietrza, czyli te pyły zawieszone i tak dalej, ale też nieznacznie. Ponieważ głównym źródłem w Polsce zanieczyszczenia powietrza nie są samochody, tylko jest niska emisja, czyli są domy. Okay? Jedynym miastem w Polsce, patrząc na statystyki, w których większość tego zanieczyszczenia w miejskim powietrzu generują samochody, jedynym takim miastem jest Warszawa. Bo jest to miasto z powodu wojny stosunkowo zmodernizowane czy nowe, jeśli mówimy o infrastrukturze, w której rzadkością są w kamienicach, nie wiem, piece na przykład węglowe. Z Krakowem już jest inaczej, z Wrocławiem już jest inaczej, z Poznaniem też już jest inaczej. Więc ja bym rozdzielił, jeżeli mówimy o powietrzu na razie, to ja bym rozdzielił rzeczywiście tą kwestię jakości powietrza, którym oddychamy, czyli zanieczyszczenia, i dwutlenku węgla, czyli gazów cieplarnianych, czyli globalnego ocieplenia. Na to drugie samochody elektryczne w takim miksie, jaki mamy teraz, nie mają żadnego wpływu. Na to pierwsze mają, tak? Oddycha się dużo lepiej, jakość powietrza jest dużo większa wtedy, kiedy samochody nie kopcą. Ale ja widzę te zyski z tej technologii w kilku innych miejscach. Po pierwsze, technologia elektryczna czy samochodów elektrycznych jest technologią, w której nieporównywalnie łatwiej jest zaimplementować autonomiczność samochodu. Jeżeli chcemy mieć samochody w pełni autonomiczne, a to bardzo zwiększyłoby bezpieczeństwo, ale to też bardzo zwiększyłoby zwiększyłoby bezpieczeństwo, to te technologie dużo łatwiej jest zaimplementować w samochodach elektrycznych. Innymi słowy, jeżeli chcemy mieć autonomię, to raczej musimy mieć elektromobilność, a nie samochody spalinowe. To jest po drugie. Po trzecie, patrząc na to tak bardzo globalnie, nie na poziom konkretnego człowieka, który kupuje samochód bądź nie, to jest związane też z elektromobilnością i to jest związane z autonomicznością. Marzy mi się czas, i teraz wywołam być może duże kontrowersje, w którym my nie będziemy mieli samochodów, tylko w których będziemy używali samochodów. Okay? Samochód jest bardzo, bardzo wygodnym środkiem transportu, ale samochód głównie nie jeździ, a nie jeździ. Kupowanie samochodu po to, żeby on stał w garażu albo na parkingu, jest nieracjonalne. Jeżeli ktoś chce, to w porządku. Natomiast ja nie widzę takiej potrzeby, i mówię z mojego punktu widzenia. Dzisiaj nie bardzo mam możliwość inaczej. Ta możliwość już się zaczyna, ale wciąż car sharing w takich miejscach jak to, w którym mieszkam, nie mieszkam w centrum dużego miasta, jest w zasadzie niewykonalny. Czyli jeżeli chcę mieć samochód, a czasami potrzebuję samochód, muszę go kupić i patrzeć przez okno, że głównie to on stoi. A teraz, gdybym miał możliwość nie posiadania samochodu, ale zamówienia sobie samochodu przez aplikację, samochodu, który przyjedzie pod mój dom wtedy, kiedy ja go potrzebuję, oddam go tam, gdzie go chcę, to jawi mi się taki obraz, czy nie wiem, czy taka konstrukcja, która powoli już nie jest science fiction. Technologicznie powoli zaczyna być możliwa. Czyli sytuacja, w której jest system samochodów autonomicznych, które sobie po prostu zamawiasz. I teraz popatrz na miasto. Na miasto, w którym są korki, bo jest dużo samochodów. Na miasto, w którym muszą być szerokie ulice, żeby tam masy samochodów się przemieszczały. W których muszą ogromne przestrzenie być zajmowane parkingami, bo głównie te samochody stoją, a nie jeżdżą. I teraz pomyśl, jak to miasto mogłoby inaczej wyglądać, gdyby ten samochód ciebie tylko zawoził w miejsce, w które chcesz. Czy to jest miejsce, nie wiem, przyjemnościowe, na siłownię, do kina, czy to jest twoja praca, czy może zakupy, a później byłby zwalniany i ten sam samochód mógłby pojechać po kogoś innego. To jest technologicznie wykonalne, to zmieniłoby nasze miasta, moim zdaniem, dużo bardziej niż wprowadzenie do miast samochodów po erze koni i wozów ciągniętych przez konie, dużo bardziej, ponieważ jak pojawiły się samochody, to wiesz, koń z dorożką zamieniony był na samochód, ale to jakby dalej był ten sam obiekt, nie wiem, z grubsza w obrysie, wielkości i mniej więcej w pojemności. Okay? Natomiast teraz sytuacja, w której jeden samochód jest współdzielony, zmieniłaby nasze miasta i moim zdaniem na plus. Te przestrzenie, które dzisiaj są zajmowane na przykład przez parkingi, mogłyby być przestrzeniami zielonymi. Te przestrzenie, które dzisiaj zajmowane są przez czasami pasmowe ulice, mogłyby być zmienione na tereny zielone. Więc ja patrzę na tą technologię na wielu różnych poziomach, na poziomie takim tu i teraz, globalne ocieplenie, jakość powietrza, na niektóre pomaga, na niektóre nie. Liczę też na to, że wprowadzenie tej technologii, jakby to powiedzieć, zmobilizuje naszych polityków i nie tylko polityków, także biznes, do przeorganizowania i do zmodernizowania sieci przesyłowej, bo dzisiaj polska sieć przesyłowa i polskie moce produkcyjne są nieprzygotowane do sytuacji, w której no, z dnia na dzień mielibyśmy się przesiadać między jednym samochodem a drugim. No nie przesiadamy się z dnia na dzień, to będzie długi proces, tak? Nawet jeżeli założymy, że w którymś roku nie będziemy mogli rejestrować samochodów spalinowych, co jest nieuniknione wcześniej czy później moim zdaniem, to znowu, no, to ten proces, w którym wszystkie samochody będą wymienione, dalej od tego punktu będzie trwał kilkanaście lat. Więc to będzie proces, ale do tego procesu trzeba się przygotować. I te zmiany, to przygotowanie, to w moim przekonaniu z punktu widzenia i środowiska, ale z punktu także widzenia samej gospodarki, w tym sieci energetycznych, są zmianami bardzo korzystnymi. Więc ja też patrzę na tą technologię jako na coś, co nas mobilizuje do tego, żeby podjąć pewien wysiłek i żeby zmodernizować przestarzałe systemy, bo to nam wyjdzie na dobre w wielu innych różnych dziedzinach.
Super, to jest bardzo fajne, ponieważ to porusza tyle różnych aspektów, a jednocześnie myślę, że często nam, laikom, brakuje takiej wiedzy i tego, tej perspektywy długofalowej.
A mówiłeś jeszcze o bateriach i to warto wyjaśnić, bo tak, oczywiście ta technologia nie jest doskonała. To nie jest technologia, która rozwiązuje wszystkie nasze problemy. Ona rozwiązuje część, niektórych nie rozwiązuje, a inne też generuje. No, nie ma technologii, która tak na 3-4 rozwiąże wszystko, a niczego z sobą nie będzie niosła. Więc ta technologia, ona też ma słabe strony. Patrząc z punktu widzenia użytkownika, najsłabszym elementem jest akumulator. Najsłabszym elementem jest czas ładowania. Być może to się nigdy nie zmieni, to znaczy być może ta technologia taka po prostu jest, że cokolwiek byśmy robili, nie naładujemy akumulatora tak szybko, jak tankujemy samochód. Być może tak jest. Być może to będzie wymagało w związku z tym przemyślenia pewnych miłych i takich łatwych do przyzwyczajenia powiedzmy naszych przyzwyczajeń. Zaplątałem się słownie. Czyli na przykład innego planowania podróży. Czyli patrzenia na jakby myślenia o pewnych rzeczach tak awansem. Dzisiaj po prostu wsiadamy, jedziemy. I to jest wygodne, super. Tylko, że to ma swoje koszty, także środowiskowe. Więc być może to ulegnie zmianie. Zmiana jest permanentnym elementem naszego życia. Także zmiana, która no, czasami nam się może nie podobać. Natomiast rzeczywiście sposób wytwarzania akumulatorów oraz ich pojemność to jest problem. Ale nikt nie powiedział, że te akumulatory, które dzisiaj są, to są akumulatory, które będziemy wykorzystywali za 10 czy za 20 lat. Trochę nawiązując do pierwszego twojego pytania o globalne ocieplenie. Jeżeli chcemy, żeby jakaś technologia się rozwijała, to musimy ją tworzyć. To musimy w nią inwestować. Czasami jest tak, że ona musi przekroczyć pewną, jakby to powiedzieć, taką masę krytyczną. Często ta masa krytyczna jest przekraczana wtedy, kiedy wchodzimy w większe ilości. Tak było na przykład z wiatrakami, tak było z panelami fotowoltaicznymi. One, jak tworzono te pierwsze generacje, one były bardzo drogie, one były niewydajne. Natomiast przez to, że zarówno biznes, jak i powiedzmy pewne regulacje na poziomie państw czy całych dużych organizacji, takich jak chociażby Unia Europejska, wymuszały cały czas na inżynierach i na technologiach pracę nad tą technologią. Dzisiaj panel fotowoltaiczny jest nieporównywalnie tańszy niż był 10 lat temu czy 20 lat temu. Ma dużo wyższą wydajność i gdybym wtedy, kiedy w Polsce montowano pierwsze panele fotowoltaiczne, powiedział, za niedługo będzie tak, że jak mocno świeci słońce, to w Polsce więcej energii wyprodukują panele niż elektrownie węglowe, to myślę, że nawet eksperci by się stukali palcem w głowę. Oczywiście ja wtedy tego nie wiedziałem. Wtedy to był moment, w którym wyprodukowanie panelu fotowoltaicznego kosztowało więcej energii niż on kiedykolwiek da. I wtedy mówiono, przecież to jest bez sensu, przecież tak się nie da, przecież nas to pociągnie na dno. A inni mówili, technologia, ta konkretna technologia ma potencjał, żeby tą granicę przekroczyć, ale żeby przekroczyć, potrzebne są inwestycje. W związku z tym musimy w to inwestować, jeżeli chcemy, żeby ta technologia się rozwinęła. Zainwestowaliśmy, rozwinęła się. Dzisiaj nie mówimy już, czy stosować panele, czy nie, bo nawet najbardziej konserwatywni w kwestiach klimatu, energii, alternatywnych zielonych źródeł, wydaje mi się, że nie mają wątpliwości. Dzisiaj wątpliwość jest inna. Jak to spiąć na przykład z akumulatorem po to, żeby ten pik południowy wtedy, kiedy świeci mocno słońce, mógł być zmagazynowany i żeby tą energię można było wykorzystać wieczorem, jak jest po zachodzie słońca. Okay? Więc zobacz, ta cała dyskusja, ona przeniosła ten ciężar, ten punkt ciężkości, on się przeniósł z produkowania prądu, bo już rozwinęliśmy tą technologię, mimo tego, że wielu krytykowało i mimo tego, że wielu stukało się palcem w głowę i tak dalej, przenieśliśmy w kierunku magazynowania. Owszem, w produkowaniu jeszcze jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, ale to już jesteśmy w tym momencie, w którym już mogę powiedzieć, ogarnęliśmy to. To teraz zacznijmy ogarniać magazynowanie. Czy to jest akumulator w samochodzie? Czy to jest akumulator, taka stacja bazowa w domu? To jest jakby ten sam rodzaj technologii, tak? To jest ten sam worek technologii. Być może akumulatory będą inne. Nie wiem, Chińczycy pracują nad sodowymi. A być może na przykład będzie tak, że raczej pójdziemy w kierunku samochodów wodorowych, które też są elektryczne, tyle tylko, że wodór jest, tak powiem, zamknięty trochę jak benzyna w baku i ten prąd jest wytwarzany na poziomie samochodu, a nie jest magazynowany tylko w samochodzie. Może będzie tak, że nie wiem, ja na przykład mam panele fotowoltaiczne i produkuję nieco więcej prądu niż potrzebuję. Może będzie tak, jak taka technologia będzie, jak nie będzie na nią stać, to w nią zainwestuję, że postawię sobie w garażu urządzenie wielkości niewielkiej lodówki, które będzie przerabiało wodę na wodór do zmagazynowania i na tlen do wypuszczenia, wtedy kiedy mocno świeci słońce. A jak słońce przestaje świecić, bo zachodzi na przykład, albo w miesiącach zimowych, wtedy kiedy krócej świeci, to wtedy ten wodór z powrotem będzie przerabiany, zasysany będzie tlen z atmosfery, będzie przerabiany na prąd elektryczny i wodę będę, nie wiem, wodą mogę sobie podlewać kwiatki, tak? I być może tak to będzie, że na poziomie domu tym magazynem nie będzie akumulator taki, nie wiem, czy litowy, czy sodowy, czy jakikolwiek inny, tylko że będzie wodór. I być może ja ten wodór z tego urządzenia będę tankował do samochodu, a być może nie. Być może mój samochód będzie samochodem, który będzie miał, nie wiem, 300 czy 400 kilometrów zasięgu na akumulatorze, ale przez to, że takie wodorowe ogniwo będzie zainstalowane w wielu miejscach, bez problemu będę mógł sobie ten samochód naładować wtedy, kiedy będę chciał. Mhm.
No to temat jest wielowątkowy. Muszę przyznać, że jestem podwójnie wdzięczny, bo z każdym twoim słowem czuję się mniejszy, ale to chyba dobrze, bo to jednocześnie oznacza większą otwartość, a chyba tak faktycznie jest, że my się jako ludzie boimy zmian.
Ale to jest zupełnie normalne. Znaczy ja to też często podkreślam, ja to często mówiłem też podczas pandemii, gdy pojawiały się duże kontrowersje i gdy pojawiały się też takie głosy jakby to powiedzieć delikatnie, bardzo swobodnie traktujące szacunek do drugiego człowieka, inaczej myślącego. Mówiłem to wielokrotnie też na różnego rodzaju, nie wiem, seminariach czy na spotkaniach z ekspertami. Nie możemy zakładać, że każdy ma taką samą opinię, nie możemy zakładać, że każdy ma taką samą wiedzę. Natomiast najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to jest wyzwanie drugiej strony od debili, tak? Od głupków, od debili, od nieuków, bo to nas zamyka na wszelkie argumenty. Nauczyciel, nauczycielka, która ośmieszy ucznia przy innych w klasie, to jest osoba, której ten młody człowiek już nigdy nie zaufa. Ekspert, który traktuje innych jak bandę nieuków, bo nie zrozumieli czegoś, jest, może i ma dużą wiedzę, ale nie ma żadnych umiejętności w komunikacji i w przekonywaniu. To, że zmiany wywołują kontrowersje, ja to rozumiem. To, że zmiany wywołują sceptycyzm, ja to rozumiem. Nie lubimy zmian, albo większość z nas nie lubi zmian, bo zmiana często albo czasami oznacza zmianę na gorsze. Więc wolimy, nawet jeżeli nie jesteśmy mega zadowoleni z miejsca, w którym jesteśmy, to wciąż to jest nasze miejsce i już lepiej nic się lepiej niech nie zmienia. Nie? I tak odskakując, znaczy potwierdzając to, a trochę odskakując tematycznie, jak były długie, długie dyskusje, no teraz ich już nie ma, ale jeszcze z 2-3 lata temu były, na temat sieci 5G i na temat tego, że powoduje raka, że no tam mnóstwo różnych rzeczy, nie wchodząc w ten temat. Moja teza jest taka, że ona wywoływała, ta sieć 5G, takie gigantyczne emocje, a sieć 4G nie, a sieć 3G nie, a LTE nie, dlatego, że ona była powszechnie komunikowana jako rewolucja. Mówiono, to będzie prawdziwa rewolucja. Zmieni się wszystko. A ja sobie wtedy myślałem, przepraszam, ale kto chce, żeby się zmieniło wszystko? Czy wyście zrobili badania rynku, które mówią, tak, ludzie chcą zmiany wszystkiego? Już pomijam fakt, że tak merytorycznie to jest nieprawda, że to będzie rewolucja, czy że to jest rewolucja. To jest ewolucja. To jest zmiana, ale zmiana ewolucyjna. Zmiana, której tak naprawdę tak z dnia na dzień nawet nie zauważymy. Bo my nie zauważymy tego, że nagle transfer, że nagle będziemy mogli oglądać w wysokiej jakości, nie wiem, wideo w miejscu, w którym jeszcze niedawno się zacinało. To znaczy, my tego typu rzeczy raczej nie zauważamy. Technologicznie to jest baza do budowy wielu, wielu różnych nowych rzeczy, ale to się nie zadzieje z dnia na dzień i to jest ewolucja. I budowanie jakiejś historii na haśle, zmiana wszystkiego, zmieni się wszystko. To będzie rewolucja. Nie poznasz świata, jak jutro się obudzisz. Ale ja go chcę poznać, tak? Znaczy, ja nie chcę nie poznawać świata, jak się jutro obudzę. To jest błąd. I tutaj ja to rozumiem, że są obawy, że są kontrowersje, że jest trochę szukanie dziury w całym. Natomiast rolą ekspertów, rolą liderów opinii jest tłumaczenie tego na spokojnie i z szacunkiem.
No i to jest tak naprawdę jeden z tych powodów, czemu się tak w ogóle cieszę tym, że to ty tu jesteś, ponieważ ty jesteś jednym z tych naukowców, którzy nie tylko popularyzują naukę, ale potrafią przebrnąć przez jakąkolwiek formę krytyki, dyskusji, często niemerytorycznej, więc to jest fajne i dlatego też, jak to u Hitchcocka, czyli trzeba zacząć od trzęsienia ziemi, a potem napięcie rośnie, no to idziemy do kolejnego trudnego tematu po ociepleniu klimatu. Ale żeby nie było, dla widzów to jest umówione, że my tu nie robimy tam kontrowersyjnego show z zaskoczeniem gościa. Wszystko jak najbardziej jest dogadane. Aborcja. Aborcja, ale nie będziemy rozmawiać może ideologicznie, bo to jest pewnie prywatna sprawa każdego z naszych widzów. Choć ja przyznam, że jak wprowadzane są takie rzeczy jak we Francji czy w Argentynie, że w 8 miesiącu można dziecko usunąć bez powodu, to jednak moja część emocjonalna bardziej tutaj wchodzi i mam wątpliwości, to bardzo duży eufemizm. Natomiast ja chciałem wrócić jednak do nauki, bo od tego to mam naukowca, żeby mówić o nauce. Wydaje mi się, że ten spór, kiedy, co, jak, czy wolno, czy nie wolno, czy należy, on się bierze nie z tego, czy ludzie mają koncepcję, że a nie potrzebuje dzieci, to trzeba je usunąć, tylko z tego, że jest cały czas ta dyskusja w przestrzeni publicznej, kiedy to już jest to dziecko, kiedy ono żyje, czy można, bo jak nie żyje, no to w zasadzie jak jeszcze nie żyje, albo jeszcze nie ożyło, czy to serce zaczęło bić, to ono wtedy ożyło i tak dalej, więc myślę, że to nie jest spór ludzi, którzy chcą mordować dzieci z tymi, którzy chcą je bronić, tylko to jest spór o to, kiedy płód jest człowiekiem, więc przy tym temacie, który jest tak kontrowersyjny, chciałem ciebie zapytać jako naukowca, kiedy naukowo płód jest człowiekiem, kiedy on to jest człowiek?
Nie jestem naukowcem czynnym, jestem człowiekiem, który zajmuje się popularyzacją i komunikacją nauki, więc chcę to tylko uściślić, żeby ktoś nie pomyślał, że roszczę sobie, czy że tytułuję się naukowcem, czy kimś, kto przychodzi do Instytutu Naukowego i prowadzi badania naukowe. Nie prowadzę badań naukowych, kiedyś to robiłem, od jakiegoś czasu już tego nie robię. Zajmuję się komunikacją naukową, więc to tyle. Jeżeli mówimy o tym sporze, jeżeli mówimy o aborcji, jeżeli sprowadzamy to do tematu, czy do poziomu, w którym momencie zaczyna się nowy człowiek, albo czy zarodek, czy płód jest w ogóle człowiekiem, to patrząc na to z naukowego punktu widzenia, to my znamy odpowiedź na to pytanie od wielu, wielu lat. Od samego początku jest człowiekiem. Jeżeli złapiesz moment, w którym komórka, w którym plemnik, komórka jajowa połączą się, czym się wymieszają i zaczyna się dzielić ten zarodek i pobierzesz z niego materiał genetyczny i żeby nikomu niczego nie sugerować, dasz go komuś do zbadania i mu zadasz takie pytanie. Weź mi powiedz, z jakiego gatunku to jest materiał genetyczny? To badanie powie, no człowiek, to jest gatunek człowiek. To nie jest słoń, to nie jest żyrafa, to nie jest coś pomiędzy, to jest człowiek. Więc z genetycznego punktu widzenia mamy do czynienia z nowym organizmem, który nie jest kopią żadnego z innych organizmów, nawet bliźniaki jednojajowe nie są identycznymi kopiami, są bardzo, bardzo blisko. Ale to jest trochę inny temat, ale też się mogą różnić, ale jeżeli mówimy o tym, kiedy zaczyna się ten nowy i czy to jest człowiek, to tutaj naukowo nie ma żadnych kontrowersji, żadnych debat. To jest człowiek, to jest materiał genetyczny, to jest komórka przedstawiciela gatunku Homo sapiens i to nie jest prosta kopia ani mamy, ani taty, tylko to jest osobny byt genetyczny. Aha.
I tu myślę, że możemy to zamknąć, bo
no, pytasz
powinno
mnie,
to zostać na nauce.
Myślę, że o naukowy tak. Poziom. No więc ci mówię, jak to od strony naukowej wygląda.
Okej, fajnie. No to idąc dalej do może czegoś mniej kontrowersyjnego, chociaż też...
Czy wiesz, z mojego punktu widzenia to nie jest kontrowersyjne, bo to jest coś, co w książce z biologii, co w podręcznikach z genetyki, z, nie wiem, fizjologii, z anatomii możesz przeczytać od wielu, wielu, wielu lat. To nie jest jakaś wiedza, którą myśmy posiedli dopiero wczoraj. Tak? Tutaj nie ma kontrowersji.
Okej, dobra, no to myślę, że każdy może sobie z tego własne wnioski i przemyślenie wyciągnąć. Idąc dalej, popularyzujesz naukę i ciekawi mnie w temacie naukowym taka rzecz, czy przez to, w jakiej Polska jest sytuacji, nie wiem, finansowej, ekonomicznej, geopolitycznej, czy polska nauka jest skazana na porażkę, w sensie, że zawsze jak Polacy coś wymyślą, to i tak to będą musieli sprzedać, no bo się to po prostu będzie opłacało, bo będzie ktoś z zagranicy, kto ma dużo większy hajs, sypnie tym hajsem, no i Polacy to sprzedadzą, no bo stwierdzą, w sumie to jest racjonalne dla nich. Czy to tak musi być, czy może kiedyś polska nauka to będzie ta myśl przewodnia światowej nauki?
Tak nie musi być. Tak często nie jest, albo tak czasami nie jest, a często tak jest, nie dlatego, że tamci płacą więcej, więc sprzedamy, to raczej są bardziej, bym powiedział, dramatyczne dramatyczne sytuacje, bo to są sytuacje, w której na przykład masz firmę, która jest innowacyjna, na przykład, nie wiem, firmy z sektora kosmicznego, stwarzasz w tej firmie jakąś technologię i nagle się okazuje, że u nas nikt nie jest tym zainteresowany. A z kolei telefon ci się urywa z największych agencji kosmicznych albo firm kosmicznych z całego świata, które ci mówią, sprzedaj nam to, sprzedaj nam to. I tu nie chodzi o to, bardzo często, przynajmniej z mojego doświadczenia tak wynika, tu nie chodzi o to, że ty chcesz sobie więcej zarobić. Tylko ty, mając na pokładzie na przykład, nie wiem, 100 najlepszych inżynierów, tych musisz utrzymać. I to nie jest kwestia tego, dobra, to ja w takim razie sprzedam to Amerykanom, oni więcej zapłacą niż polski rząd, to ja sobie kupię helikopter dzięki temu. To jest raczej sytuacja taka, jeżeli tego komuś nie sprzedam, to ja będę musiał tych ludzi zwolnić, bo ja im nie mam czym zapłacić. Bo inwestycja, jaką poniosłem po to, żeby stworzyć daną technologię, była duża. Ja musiałem zatrudnić najlepszych ludzi i jeżeli teraz to nie przynosi mi dochodu, a okazuje się, że moich to nie interesuje, jeżeli to nie przynosi dochodu, to ja nie mam pieniędzy na pensję. I w tym momencie ja to sprzedaję nie po to, żeby mieć jeszcze więcej pieniędzy. Ja to sprzedaję po to, żeby przeżyć. Więc to są bardziej często, to są bardziej dramatyczne sytuacje niż sytuacja, tu mam walizkę pieniędzy takich, a tu mam dwie walizki takich, no to sobie wezmę tamte, bo chcę więcej zarobić. Nie. To bardzo często jest takie, że tutaj w ogóle nikt nawet nie chce mojego telefonu odebrać, a z drugiej strony te telefony się urywają. Czasami to jest tak, że co prawda mam pieniądze na utrzymanie firmy na przykład, startupu, ale ja bardzo chcę moją koncepcję rozwijać. Znam taki startup, który stworzył bardzo, bardzo innowacyjnego takiego wideobota, który może być pomocą dla dzieci z problemami emocjonalnymi, ze stanami depresyjnymi. Ci młodzi ludzie, po to, żeby tą koncepcję rozwijać, po to, żeby na przykład zarejestrować to tak, jak się rejestruje lekarstwo, czyli żeby przejść proces badań klinicznych, potrzebują pieniędzy. Bez tego tak naprawdę to co zrobili, jest tylko taką zabawką. W Polsce nie potrafią przekonać nikogo do tego, żeby te pieniądze na badania kliniczne wydać. W Stanach Zjednoczonych uniwersytety otwierają przed nimi ramiona, mówią, przyjdźcie do nas, nie? I teraz znowu, jasne, oni są młodzi, oni są zdolni, oni przeżyją, tak? Tylko że oni poświęcili kawałek już swojego takiego młodego życia na to, żeby rozwinąć coś. To coś może być realną pomocą dla chorych dzieci, dla dzieci z problemami. Oni czują w tym misję i ja się nie dziwię, bo to jest duża rzecz, okej? Tylko że jak nie znajdują po drugiej stronie partnera, który też tak rozumuje, a bardzo często u nas niestety jest takie podejście, to ile ty masz lat? Ile? 24? To wiesz, to ja coś powiem. Najpierw to ty pożyj trochę, nie? Doświad życia. Po co ty możesz wiedzieć w tym wieku? Tyle tylko, że jak się popatrzy na historię rozwoju nauki i technologii, to w większości przypadków to nie ci mądrzy, ja teraz nie ironizuję, to nie ci mądrzy profesorowie wprowadzali te innowacje, tylko młodzi ludzie. Młodzi ludzie bardzo często dlatego, że nie wiedzieli, że się czegoś nie da zrobić. I nagle się okazywało, że się jednak da. Okay? Ci profesorowie w tym systemie, oni są bardzo ważnym elementem, bo oni kształcą tych młodych ludzi. Ale to młodzi ludzie wprowadzają zmianę, a nie ludzie w wieku średnim albo w wieku przedemerytalnym. Okay? I teraz, jeżeli my odetniemy, a ja widzę niestety taką tendencję, taki typowy ageism, ale w drugą stronę, także zaufanie do młodego człowieka jest bardzo niskie. I teraz, jeżeli w jednym miejscu ktoś ci nie ufa, a w drugim miejscu ktoś ci ufa i ci mówi, tak, sfinansujemy twoje badania kliniczne, dzięki którym ty będziesz mógł ten projekt rozwijać, dzięki czemu ten projekt będzie mógł realnie pomóc konkretnym dzieciom, nie jednemu czy dwom, tylko dużej, coraz większej niestety grupie dzieci, no to gdzie pójdziesz? Niestety, jak to zostaje tam sfinansowane, to z automatu to już jest technologia amerykańska. Mimo tego, że wytworzyli ją młodzi ludzie w Polsce. I wiecie, mnie to irytuje na wielu różnych poziomach. To jest mnóstwo utraconych szans, potencjałów. Ci ludzie bardzo często później wpadają na kolejne rzeczy, kolejne. I już jakby tak siłą rzeczy czy rozpędu są raczej tam niż tu. Ale mnie to irytuje jeszcze z innego powodu. Popatrz, oni są tutaj wykształceni. Czyli my jako kraj ponieśliśmy ogromny koszt, żeby tych ludzi wykształcić i patrząc tak totalnie na chłodno, na edukację jako na inwestycję w rozwój i w budowę gospodarki opartej o wiedzy, na wiedzy. Tak wszyscy mówią, gospodarka oparta na wiedzy. Tylko, że jak chcesz gospodarkę mieć nowoczesną, opartą na wiedzy, to musisz inwestować w to, żeby była ta wiedza, a nie tylko, wiesz, zrobić plakat albo konferencję naukową i tak mówić, bo to fajnie brzmi, nie? Gospodarka oparta na wiedzy. Myśmy zainwestowali, myśmy tych młodych ludzi wykształcili, po czym wtedy, kiedy oni do nas przyszli już z tą kurą, która te złote jajka może znosić, my mówimy, nie, nie damy na owiec. Na owiec nie damy. Mimo tego, że ten owiec kosztuje nieporównywalnie mniej niż to, co żeśmy włożyli w nich, czyli w tą edukację. I to mnie najbardziej w tej układance denerwuje.
Czy uważasz, że rozwiązaniem to by mogła być zmiana, nie wiem, mindsetu wśród naukowców, edukatorów, profesorów?
To też, ale jak wielu, w zasadzie w każdym z tych tematów, o których tutaj rozmawiamy, to jest bardziej skomplikowana układanka. Znaczy, zwykle te największe problemy, one są właśnie największymi i właśnie problemami, że to nie jest tak prosto to rozwiązać. To nie jest kwestia, to w takim razie zmieńmy mindset naukowców, tak? Znaczy, zmiana mindsetu zwykle się odbywa przez śmierć jednych, a urodzenie drugich, okej? Okay? To jakby to po pierwsze. Po drugie, to nie jest tylko kwestia ich mindsetu. To jest kwestia, bym powiedział, struktury no na poziomie wręcz całego państwa. Czyli na przykład problem polega często na tym, że naukowcy nie mają, czy uczelnie nie mają tak zwanego otoczenia biznesowego. Nie mają blisko siebie kogoś, kto wie, jak robić biznes. A oni niby dlaczego? Oni mieliby wiedzieć, jak robić biznes. Oni wiedzą, jak na przykład zaprojektować nowe źródła energii. Oni wiedzą, jak stworzyć wywalającą wszystko do góry nową, nie wiem, nowe oprogramowanie jakieś tam. Oni od tego są, my ich tego uczymy, my u nich to rozwijamy. A później mówimy, no i nic z tego nie ma. No nie ma nic z tego, bo oni nie dostali wsparcia biznesowego. Czy w tym momencie to jest wina państwa? Można zawsze powiedzieć, okej, gdyby były jeszcze większe ulgi jakieś proinwestycyjne, to może by było lepiej, ale ja raczej bym powiedział, że to, ten brak zaufania, on bardzo często jest po stronie biznesu. Biznes woli kupić technologię, nie wiem, z Niemiec, ze Stanów, niż zainwestować tutaj. Co prawda, kupując zarobi dużo mniej, bo już musi kupić, tak, a nie wytworzyć, ale z drugiej strony no mówi tak, no ale już to mamy. Okej, już to jest. No więc okej, już to jest, dostajesz coś w walizce, nie możesz tego otworzyć, nie możesz tego zmodyfikować. Ty raczej to ty musisz się dostosować do tego urządzenia czy do tej technologii, a tymczasem powinno być na odwrót. Powinno być tak, że ty masz konkretne swoje potrzeby, zamawiasz wykonanie czegoś najpierw prototypowo, a później się okazuje, że u ciebie to świetnie działa, no to w takim razie sprzedawajmy. Tylko takiego rozumowania nie ma, nie tylko na poziomie urzędniczym, ale też w biznesie. I oczywiście jest kwestia też szkół. System edukacji Polski ma swoje mocne strony, ale więcej ma swoich słabych stron, w moim przekonaniu. I on nie uczy ani przedsiębiorczości, ani współpracy. Więc to, jak tak poukładasz sobie to tak naprawdę nie do końca wiadomo, od czego zacząć tą zmianę. I tak jak myślę, że gdyby to była kwestia zmiany jednego elementu, nawet gdyby on był trudny, to on by został zmieniony i ta maszyna by ruszyła. Ale tu jest wiele różnych elementów, co do niektórych nie wiemy, jak zmienić, albo inaczej ludzie, którzy mogą zmienić, nie wiedzą, jak to zrobić. Nie chcą zapytać, nie mają zaufania do tych, którzy mogą wiedzieć. Czasami uważają, że robią słusznie, bo tak zawsze robiliśmy, to tak dalej róbmy. Nie rozglądają się dookoła, że świat się zmienił, więc i narzędzia muszą być zmienione do dokonywania zmian. To jest bardziej złożony temat.
Mhm. Ale to jest fajne takie otwarcie oczu, zwłaszcza, że ogląda nas bardzo dużo przedsiębiorców, bo być może właśnie ten taki mariaż nauki z biznesem to jest właściwy kierunek.
Na całym świecie jest.
Fajnie. No to jak jesteśmy przy tematach zaawansowanych, no to Bóg. Dlaczego Bóg? Ponieważ chciałem cię zapytać jako... No, ty powiesz, że nie jesteś naukowcem, ale ja jako laik mogę tam, ignorant, mogę szafować pojęciami, o których definicji nie znam, więc ty jako naukowiec, czy ty uważasz, że nauka prędzej zabije Boga? W sensie powie, rozwiązaliśmy wszystkie zagadki, już nie ma tu miejsca, żeby coś jeszcze było. Czy ona go znajdzie? Co uważasz za bardziej prawdopodobne i stwierdzi?
Moim zdaniem ani jedno, ani drugie.
Aha.
Moim zdaniem, wiesz, w rozmowie o zmianach klimatu ja takim już jednym zdaniem tam powiedziałem, że mieszanie kwestii wiary z kwestią wiedzy to jest coś, co w historii bardzo często było źródłem niepotrzebnych emocji. I to jest coś, co nas może sprowadzić na manowce i wielokrotnie sprowadzało. To są dwa zupełnie różne obszary. W moim przekonaniu potrzebujemy obydwu, niezależnie od tego, w co kto wierzy. Ale my jesteśmy, moim zdaniem, tak skonstruowani, że ta kwestia wiary w coś jest bardzo istotnym elementem naszej tożsamości. Nauka nie ma narzędzi do tego, żeby potwierdzić albo odwołać istnienie Pana Boga. Dla mnie życie naukowe, czy naukowe spojrzenie na świat, tak bym to raczej powiedział, bo to uprawianie nauki ścisłej to jest pewien rodzaj spoglądania na rzeczywistość. To nie jest umiejętność, nie wiem, robienia liczenia ułamków zwykłych, tak? Czy robienie jakichś wyliczeń na ułamkach, czy to nie jest umiejętność liczenia zadań z treścią z fizyki. To jest pewien sposób patrzenia na świat. I w mojej głowie ten sposób patrzenia na świat nie przeczy temu, że mogę wierzyć w Pana Boga. To nie jest tak, że skoro z grubsza wiemy, jak działa, nie wiem, fizyka na poziomie atomowym, to mówimy, o nie, tam Pana Boga nie ma. Tak? Nie wiem, czy prawdziwy, czy nie, ale jest taka anegdota, że podobno Gagarin, jak wrócił z orbity, to powiedział, nie widziałem tam Pana Boga, miał być w niebie. Nie? I wiesz, znaczy, bo oczywiście tak, możemy się z tego obśmiać i być, no takie to naiwne, troszkę głupie, ale z drugiej strony wielu z nas to dokładnie coś takiego robi, nie? Znaczy, czyli już rozumiemy, że protony i neutrony są zbudowane z jeszcze mniejszych cząstek, z kwarków, to znaczy, że tam nie ma Pana Boga. No to czym się to różni od Gagarina? Ja nie wiem, gdzie Pan Bóg jest, w sensie takim, wiesz, to jest dla mnie... Nie jestem teologiem, staram się unikać tego typu głębokich dyskusji, bo nie czuję się w nich ekspertem, wiele rzeczy czuję raczej intuicyjnie niż wiedzowo, nigdy nie zajmowałem się teologią w rozumieniu takim naukowym, że ją studiowałem, czytałem, jeździłem na konferencje, rozmawiałem z mądrymi ludźmi, nigdy tego nie robiłem, może kiedyś przyjdzie na to czas, bo to są bardzo, bardzo ciekawe tematy, ale na razie tego czasu nie mam. Natomiast prawda, znaczy dla mnie nauka i wiara to są jednak dwa. Jan Paweł II mówił, że to są dwa skrzydła. Tak? Że jak ptak leci, to nie zahacza jednym skrzydłem o drugie. Ale on mówił coś takiego i ta analogia mi się podoba, że jednak po to, żeby lecieć, potrzebujesz dwóch. Gdzie to skrzydło wiary, to od razu tutaj mówię, żeby nie było nieporozumień, wcale nie twierdzę, pozostając z tej analogii lotu, że po to, żeby lecieć, musisz być rzymskim katolikiem. Tak? W tej analogii papieża tego nie było. Było tylko to, że to są dwa skrzydła. Jedno skrzydło to jest rozum, drugie skrzydło to jest wiara. Rozum, czyli nauka ścisła, albo nauka w ogóle, coś, co możesz dotknąć, coś, co możesz zmierzyć, coś, co możesz zobaczyć, przeprowadzić eksperyment, udowodnić istnienie, albo zastanowić się nad nieistnieniem i nad tym, jakie masz sposoby na to, żeby to sprawdzić. A drugie, zupełnie niezależna rzecz, gdzie nie mamy takich narzędzi nawet, to jest kwestia wiary.
Bardzo, bardzo jest to mądre i dające do myślenia. To jeszcze zmierzając do końca, chciałem poruszyć tylko temat na szybko kosmosu albo europejskiego podboju kosmosu, no bo jakby pominęliśmy ten wątek, że przecież ty działasz w Europejskiej Agencji Kosmicznej.
I napisałem niedawno książkę dla dzieci o kosmosie. Nawet ci przyniosłem tutaj moje książki, proszę. Bo wiem, że macie dzieci i pomyślałem, o, ta jest o człowieku, tutaj jest o kosmosie.
Super, no to ja się
także
bardzo cieszę.
Także tutaj te prezenty, nie wiem, czy będzie jeszcze okazja, ale one są...
Fajnie, no bo chciałem cię właśnie zapytać o to, bo wygląda na to znowu z perspektywy trochę laika, ale trochę tak próbowałem na szybko doczytać przed naszym spotkaniem dzisiejszym, że my, gdzie my to oznacza w tym wypadku Europa, to trochę tak przespaliśmy z tym kosmosem. W sensie, że tam Amerykanie...
Przesypiamy. Ja raczej bym powiedział, że to nie jest temat, tak. Zasadzie, że przespaliśmy, no i mleko koniec. Się wylało i koniec, tylko jesteśmy w momencie, w którym rzeczywiście przesypiamy to. Mhm.
Z czego to wynika? Albo znów, co możemy zrobić? Czy może to wynika, tak jak wcześniej, z niezrozumienia potencjału? Bo często ludzie się zastanawiają tak trywialnie, no po co ten Elon Musk na Marsa chce wysyłać ludzi, jak tu jeszcze na Ziemi nie wszystko rozwiązane?
Tak, ale ja wtedy się zastanawiam, ale skąd pomysł, że cokolwiek na Ziemi rozwiążemy bez technologii kosmicznych? Mhm. Ja myślę, że my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jednak większość satelitów jest skierowana w kierunku Ziemi, żeby rejestrować dane z Ziemi, a nie w kierunku kosmosu, żeby badać kosmos. Jak pada hasło technologie kosmiczne albo jak pada hasło podbój kosmosu, to nam najczęściej się to kojarzy z czym? No nie wiem, z ładnymi zdjęciami może z teleskopu Hubble'a albo z jakimiś satelitami albo z sondami, które badają Jowisza. To jest niewielka część tylko tego, co my w kosmosie robimy. My w kosmosie głównie to się przyglądamy Ziemi. My głównie rejestrujemy dane, które później są wykorzystywane na Ziemi. I dzisiaj nie ma sektora gospodarki, który z danych kosmicznych by nie korzystał. Powiem więcej, że większość sektorów gospodarki, gdyby tak z dnia na dzień te dane kosmiczne odciąć, by była sparaliżowana. Zarówno jeśli chodzi o same dane, informacje, rolnictwo, infrastruktura, służby nawet leśne, nie? Ale też mówię o konkretnych technologiach. Jedziemy w samochodzie, w którym jest tak na pierwszy rzut oka przynajmniej kilka technologii, które by nie powstały, gdyby nie było podboju kosmosu. Z czego to wynika? Jeżeli mówimy o Europie czy Europejskiej Agencji, znowu z wielu różnych rzeczy. To wynika także z tarć pomiędzy państwami wewnątrz agencji. Europejska Agencja Kosmiczna jest instytucją międzynarodową i ma trudniej niż na przykład NASA, która jest narodową agencją. W Europejskiej Agencji na przykład tarcia pomiędzy Francją a Niemcami są na porządku dziennym. W amerykańskiej, co spowalnia, co powoduje niepewność, te technologie, one wymagają czasu i cierpliwości, żeby mogły powstać. To są bardzo złożone i skomplikowane rzeczy. W amerykańskiej, w japońskiej, w chińskiej agencji kosmicznej tego typu problemów nie ma. Bo to nie jest tak, że w NASA stan Texas bije się ze stanem Arizona, bo jedni mają rakiety, a drudzy mają coś tam innego. No, w europejskiej tak jest. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która dla mnie jest bardzo ważna i częściowo żeśmy o niej mówili, czyli kwestia zaufania do młodych ludzi i kwestia odpowiedniego wsparcia. Wspomniałeś Ilona Muska. Niewiele osób wie, że Elon Musk rozwija swoje projekty za pieniądze publiczne. To nie jest tak, że na białym koniu przyjechał rycerz, wyłożył swoją kasę i teraz lata rakietami w kosmos. Mhm. To jest tak, że może i przyjechał na tym białym koniu i może i powiedział, słuchajcie, ja mogę w to trochę swojego włożyć, ale jeżeli chcecie rozwijać, to wy mnie musicie wesprzeć. I go wsparli. I z tego żyją. I się dzięki temu rozwijają. W Europie nie ma takiego myślenia. Mhm. W Europie jest szereg startupów, które mają świetne pomysły. Już, nie wiem, nawiązując bezpośrednio do Ilona Muska, startupów, które rozwijają, czy chciałyby rozwijać swoje technologie wynoszenia satelitów na przykład na orbitę. One nie mają wsparcia takiego, jakie by miały w Stanach. Więc to nie jest tylko problem Polski. Oczywiście problem Polski jest najbliżej mojego serca i on jest dużo większy niż na przykład Francji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Ale tam także dochodzi do drenażu mózgów na rzecz Stanów Zjednoczonych. Po prostu Stany Zjednoczone, Amerykanie zrozumieli, że jeżeli się chcemy szybko rozwijać, to musimy dać ogromne wsparcie i zaufanie także młodym ludziom, nie tylko młodym, ale ludziom, którzy przychodzą z inicjatywą i z pomysłem. W Europie to tak nie działa. I dlatego Europie powoli zaczyna ten pociąg z technologiami kosmicznymi po prostu odjeżdżać. Mhm.
Miejmy nadzieję, że z twoją pomocą on zostanie.
Wiesz
trochę...
Wiesz co, ja tutaj sobie nie przypisuję zbyt wielu zasług. To jest bardzo, bardzo duża rzecz. Ona też dotyczy oczywiście Polski, no bo Polska jest w Europie nie tylko geograficznie, nie tylko jakby kulturowo, ale ma dokładnie te same problemy, czyli brak jakiejś dużej wizji, brak konsekwencji w działaniu, jakieś takie ruchy wewnętrzne, które spowalniają, brak wsparcia dla tych, którzy przychodzą i mówią, tak, mamy, róbmy, tak? Pierwsze to, czy on mnie nie chce naciągnąć? Mhm. Czy to rzeczywiście jest tyle warte? Czy rzeczywiście warto? A co jak za chwilę jakiś dziennikarz napisze, że wydałem na przykład, nie wiem, 10 milionów euro na to, żeby wesprzeć jakąś technologię? Czy mnie to jest potrzebne? Żeby później gdzieś tam w prasie o tym pisali, nie? No po to, żeby się rozwijać, potrzebna jest odwaga. Oczywiście ze strony mediów także potrzebna jest rozwaga, czyli nie walenie na oślep tylko, żeby walnąć. Tak? Jak zrobisz tytuł, że na satelitę wydali tam, nie wiem, 10 milionów, a tu w miejscowości takiej i takiej dzieci nie mają na przykład w szkole tablicy. Tak? Tak, mogą nie mieć tablicy, ale zestawianie tego jest nie fair. Bo mogą mieć i tablicę, i ten satelita może lecieć, bo Polska jest stosunkowo bogatym krajem. Więc, ale często w prasie mamy takie zestawienia, które budują jakiś taki obraz zupełnie nieprawdziwy, bazujący także często na niewiedzy ludzi, że 10 milionów, tak, to jest kupa pieniędzy, ale nie z punktu widzenia państwa. I potraktowanie tego nie jako pieniędzy, które gdzieś tam komuś dajemy, tylko jako inwestycji, która jak się zwróci, a technologie kosmiczne się zwracają w bardzo wysokim procencie. I w bardzo ten zwrot jest bardzo duży. To nie jest zwrot 1 do 1,5. To jest zwrot 1 do 8, 1 do 12. Która inwestycja ci takie zwroty daje? Technologie kosmiczne dają. Jeżeli tak na to popatrzymy, to nagle ten obraz wygląda zupełnie inaczej.
Świetnie. Na pewno dzisiejszy odcinek wielu z nas da do myślenia. Ja myślę, że dziś w ogóle będę dużo myślał.
Ja też. Ja też, bo każda rozmowa, wiesz, każda rozmowa to jest, to są komunikaty w dwie strony, nie? I nawet sam sposób, czy rzeczy, o które pytasz, to dla mnie też jest uczące, więc ja ci też dziękuję bardzo za to.
Cieszę się bardzo. To ja mam jeszcze tylko charakterystyczne ostatnie pytanie dla tego programu. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do twojego życia.
Ojej, to wymaga jakiejś analizy, jakiegoś zastanowienia się. A muszę teraz? Mogę cię napisać mailem?
Podpowiadam, że bardzo, że połowa gości sugeruje, że jakieś książki.
Mogą być książki. Wiesz co, nie, rzeczywiście jest tak, że książki dużo zmieniają i rzeczywiście jest tak, że jak popatrzę na swoje życie, to ja w ogóle bardzo lubię czytać i cieszę się bardzo, że udało mi się to też zaszczepić u moich dzieci. Polecam próbowanie każdemu, kto ma z tym problem, żeby spróbować młodego człowieka przekonać. To jest wchodzenie w inny świat często, jeżeli mówimy nawet o fikcji. Natomiast jest to sposób na to, żeby po prostu wiedzieć więcej. Więc tak, dobrze, że mi podpowiedziałeś książki.
Okay.
Myślę, że książka to jest coś, co może zmienić życie.
Super. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieć okazję się spotkać za jakiś czas, ponieważ nie ma co do tego wątpliwości, że ten odcinek to sztos po prostu. Tablica pamiątkowa eksperta
to teraz
w podziękowaniu.
Wiem, to teraz, dziękuję bardzo. Teraz już wiem, dlaczego tutaj stała. Przez pół drogi się zastanawiałem, po co oni wożą tablicę. I nawet nie przyszło do głowy, że może na przykład odpadła i po prostu po nagraniu będziecie chcieli ją przykręcić. Tak? Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.
Mam też książkę, 48-godzinna doba, ponieważ taka twoja jest, z tego co wiem, w związku z czym...
Dziękuję bardzo. Skoro się wymieniamy prezentami, no to ja też mam prezenty dla ciebie, dla twoich dzieci. Książka Kosmos ta jest zupełnie nowa. To jest taki świetnie ilustrowany picture book dla dzieci o przygodach pewnej sondy. Mam też dla ciebie książkę Człowiek. To jest książka sprzed pół roku. Też o anatomii, ale napisana dla dzieci. Chociaż też wiem, że, bo takie mam sygnały od rodziców, że przy czytaniu dziecku albo z dzieckiem rodzic też się sporo może dowiedzieć.
Wydajemy, ja już liczę na to.
Wydajemy w Nauka to lubię książki w takim modelu, w którym jest książka, jest też taki zeszyt ćwiczeń, zeszyt zabaw, gdzie dziecko może pokolorować, porozwiązywać zagadki i się też uczyć. No i nasz okręt flagowy, nasz, mówię, Nauka to lubię, czyli Akademia Super Bohaterów, czyli pokazywanie polskich naukowców jak ludzi z supermocami. I to jest książka Akademia Superbohaterów, ale to też jest gra karciana Akademia Superbohaterów, więc jeżeli masz ochotę, to możesz sobie taką karciankę o superbohaterach zagrać. O, na przykład ten koleś to jest Mieczysław Becker i on wybudował łazik księżycowy. Ten, którym Amerykanie później w ramach misji Apollo jeździ po księżycu. Wow. On stoi na Cape Canaveral, byłem tam w zeszłym roku i on stoi, jest informacja o Mieczysławie Beckerze, ale nie ma informacji, że on był Polakiem. A to on, no, Kopernika każdy zna. Trochę mówiliśmy dzisiaj o elektronice i o technologiach. Jan Czochralski, ja może pokażę, taki trochę z ręką bioniczną. To jest facet, który pracował, był materiałoznawcą, zajmował się, czy wynalazł, zrozumiał i opisał proces krystalizacji krzemu. Krzemu, który jest absolutną podstawą każdego układu elektronicznego. Czy jak dzisiaj mówimy o sztucznej inteligencji, o maszynach, o komputerach, o szybkiej elektronice, no to w każdym z tych jest chip, a ten chip ma płytkę krzemową i tej płytki krzemowej by tam nie było, gdyby nie prace Jana Czochralskiego. Wiesz, jak tak popatrzysz na tych naszych naukowców, tutaj są naukowcy, kobiety, naukowczynie, tutaj są podróżnicy, przyrodnicy, to naprawdę tak patrzysz i mówisz wow. Naprawdę jest z czego być dumnym. O, a tą osobę znałem osobiście. Zofia Kielan-Jaworowska była paleontolożką i odkryła wiele gatunków, nie tylko dinozaurów, ale też ssaków wymarłych. Była tak poważana przez środowisko międzynarodowe, że na cześć jej prac wiele z tych odkrytych przez nią gatunków zostało nazwanych tak, że w nazwie jest jej albo imię, albo nazwiska. Jest Kielodont na przykład od Kielan Jaworowska, jest Zofia Batar od imienia Zofia. Także ciekawe historie. Wow. To ci zostawiam. Instrukcję obsługi.
To, że opłaca się zaprosić Tomasza Rożka, to nabiera nowego znaczenia.
Bardzo, bardzo wam dziękuję za rozmowę, a państwu bardzo dziękuję za słuchanie, za oglądanie.
Ja dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia, podzielenie się wiedzą w rzeczowy, konkretny sposób i za to, co robisz dla nauki i dla Polski tak naprawdę. Więc
bardzo dziękuję.
Cieszę się bardzo. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
I wam również zainteresowania i biznesem, i na nauką życzę. Wszystkiego dobrego, cześć.